Amen. Panie, ja jeszcze chcę Ciebie prosić o naszą młodzież, tam na ich wyjeździe majowym. Też proszę Cię o studentów, którzy wyjechali jeszcze w inne miejsce. Panie, gdziekolwiek są, to dotykaj ich swoim słowem, Twoją obecnością. Chroń ich i sprawiaj, żeby to był czas zbudowania ich wiary, pogłębienia relacji z Tobą, Panie. A my dziękujemy Ci, że jesteśmy tutaj, w tym miejscu, że możemy uczyć się od Ciebie. I proszę Cię, żebyśmy z tego miejsca wyszli bardziej rozkochani w Tobie i oddani sobie nawzajem. Amen. Usiądźmy, proszę. Mały Adaś, którego rodziców odwiedzałem wczoraj, podszedł do mnie podczas wizyty i powiedział: Pastorze, gdy Ciebie nie ma na nabożeństwach, to nabożeństwa są krótsze. No poskarżył mi się. Poskarżył, tak to odebrałem. Mówię sobie, no aż tak źle jest. Kochani, dlatego dzisiaj moje kazanie mógłbym streścić tylko do jednego zdania. Może ktoś powiedział, no to powiedz i kończymy. Mógłbym go streścić do jednego zdania i to na końcu tego zdania powiedzieć amen i byśmy się rozeszli do swoich miejsc. Ale czasami jest tak, że nie tylko ważne jest to ostatnie zdanie, nie tylko ważna jest konkluzja, ale ważny jest także sposób dojścia do niego, bo wtedy zaczynamy rozumieć troszeczkę w inny sposób, może trochę głębiej, może bardziej jesteśmy dotknięci na poziomie duszy, ducha i naszych myśli. Stąd też dzisiaj zdaję sobie sprawę, że zwiastowanie będzie totalnie proste. I tak jak mówię, mógłbym je zakończyć wypowiadając jedno zdanie. Ale może dla kogoś z Was ważny będzie sposób dojścia do tego właśnie finalnego zdania i wówczas ono okaże się głębsze, bardziej potrzebne, bardziej dające do myślenia i stawiające wyzwanie dla naszego życia. Było to dawno, przeczytałem pewną książkę dotyczącą pewnego wydarzenia z życia Pana Jezusa Chrystusa i tak zostałem zainspirowany, że zacząłem drążyć, czytać wszystkie historie zapisane w Ewangelii dotyczące tego właśnie wydarzenia. A to wydarzenie miało miejsce przed wieczerzą. Przed tym, jak Pan Jezus Chrystus poszedł ze swoimi uczniami, by zasiąść do stołu i po raz ostatni spożywać z nimi baranka paschalnego. Ale zanim miało miejsce to wydarzenie, to czytamy w Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale wiersze od 11 do 12, że nasz Pan poprosił swoich uczniów, aby poszli do pewnej miejscowości, że zobaczą tam człowieka, który będzie niósł dzban z wodą. Mają pójść za tym człowiekiem i zadać pytanie gospodarzowi domu, do którego ten człowiek z tym dzbanem wody wejdzie. Pytanie, które brzmi, gdzie jest izba, w której mogę spożyć paschalną wieczerzę. I właśnie na to szczególne pytanie chcę zwrócić dzisiaj nam uwagę. Pytanie, które może wydawać się banalne, ale może gdy sięgniemy głębiej tego tekstu, wyda się ono istotne dla naszego życia. Bo Pan kazał zadać pewnemu człowiekowi pytanie, bardzo proste, gdzie jest izba? Z pozoru to pytanie może Tobie wydawać się i mnie także, że nie ma nic wspólnego z naszym życiem, że ono naszego życia nie dotyczy. Ale pomyślmy nad tym pytaniem w kontekście naszego osobistego doświadczania Bożej obecności. Pomyślmy nad tym pytaniem w kontekście życia całego Kościoła. Ale dzisiaj bardziej chciałbym, żebyśmy pomyśleli nad tym pytaniem jako indywidualna osoba, do której Pan kieruje takie właśnie pytanie. Gdzie jest izba, w której mógłbym się zatrzymać? Gdzie jest Twój pokój gościnny, w którym mógłbym spożyć wieczerzę? Mówiliśmy już dzisiaj o gościnności. Gościnność w Bożym prawie zajmowała niezwykłe miejsce. Tak niezwykłe, że duża część prawa Bożego została poświęcona gościnności. Bóg wiele mówi na temat gościnności. Gościnność zajmuje w Bożym Słowie bardzo ważne miejsce. Myślę, że większość z nas zna ten tekst, który mówi o tym, żebyśmy właśnie gościnności nie zaniedbywali, ponieważ niektórzy z nas, nie wiedząc o tym, gościli nawet aniołów, Bożych posłańcy. Stosunek do obcego przybysza, do gościa odgrywał niezmiernie ważną rolę i odgrywa. W wielu domach żydowskich był taki gościnny pokój, który musiał być zawsze przygotowany dla gościa. Tak odczytywano polecenie Bożego prawa. Pamiętam, na mojej ulicy, w mojej miejscowości rodzinnej, mieszkała pewna rodzina i tam moi koledzy mieli swój pokój, do którego nigdy nie wchodzili. Rodzice im powiedzieli, to jest wasz pokój dla was, ale nigdy tam nie wchodźcie. Oni nam, jak chciało, jak się do nich wpadało, to oni pokazywali, otwierali drzwi, stawało się na progu, mówili, to jest nasz pokój. To takie były zwyczaje. Ale właśnie w domach żydowskich był taki pokój, który był specjalnie przygotowany dla gościa. Dla gościa, który mógł się pojawić w każdej chwili, potrzebować naszej gościnności, przytulenia, przygarnięcia, i takie miejsce było dla niego przygotowane. Ale wróćmy do naszej historii. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale 18 wierszu można domyślać się, że właściciel tego pokoju, o którym dzisiaj mówimy, był znany Jezusowi. Wszystko wskazuje na to, że mógł być jednym z uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Skąd taki wniosek? Wniosek stąd, że Pan Jezus dużo o nim wiedział. Oczywiście możemy powiedzieć, że skorzystał z ponadnaturalnej wiedzy. Ale niekoniecznie. Mógł go znać osobiście. Wiedział, że ten człowiek ma sługę czy kogoś z domowników, który o określonej porze wychodzi z dzbanem po wodę. Wiedział, że w jego mieszkaniu jest izba przestronna, duża, przygotowana. Być może było tak, wiem, że dzisiaj jest wiele gdybania na ten temat, być może było tak, że gdy Jezus był u tego człowieka, ten człowiek zachwycił się Jezusem. Był poruszony obecnością Jezusa, był dotknięty tym, co Jezus mówił, jego charakterem, jego dobrocią, miłosierdziem, jego stanowczością. Coś go w Jezusie dotknęło. Być może zachwycił się nad Jezusem Chrystusem i mógł powiedzieć, tak jak my nieraz mówimy, jak poznamy jakąś miłą osobę, poznamy kogoś, z kim nam jest dobrze, zaprzyjaźniamy się, poznaliśmy kogoś na jakimś wyjeździe, i czasami, nie wiem, czy wy macie tak, ale mi zdarza się powiedzieć takiej osobie, że słuchaj, jak będziesz kiedyś w Warszawie, wpadaj do mnie. Zawsze u mnie masz otwarte miejsce. Zdarzało wam się tak spotkać takich ludzi, którym mówiliście takie deklaracje? Jak będziecie, zawsze możesz do mnie wpaść. Nie takie, chciałem powiedzieć, używając jednego narodu. Nie, nie, nie. Takie nasze, jak będziesz, to możesz wpaść zawsze, zawsze u mnie. Wiesz, gdy będziesz gdzieś w pobliżu, gdy będziesz potrzebował miejsca, mój dom jest do twojej dyspozycji. Taka deklaracja. Ja myślę sobie, że ten człowiek zachwycony Jezusem, poruszony tym wszystkim, co Jezus ze sobą niósł, pod wpływem jakiejś emocji, pod wpływem Bożego poruszenia, powiedział: Panie Jezu, gdy kiedyś będziesz potrzebował, moje mieszkanie jest do twojej dyspozycji. Wpadaj do mnie, kiedy tylko chcesz. I wyobrażam sobie, że na taką deklarację Pan Jezus powiedział temu człowiekowi: kiedyś do ciebie zajrzę. Ja kiedyś ciebie odwiedzę. Przyjdę do ciebie. Ja do ciebie przyjdę. Na pewno do ciebie przyjdę. Wielu z nas obecnych tu na sali spotkało w bardzo osobisty sposób Jezusa Chrystusa. Wielu z nas pod wpływem poruszenia, dotknięcia przez Boże Słowo, dotknięcia Bożą obecnością, zachwyciło się Jezusem i zadeklarowało Mu oddanie swojej własności do Jego dyspozycji. Powtórzę to zdanie raz jeszcze, bo ono jest niezmiernie ważne. Wielu z nas, obecnych tutaj na sali, pod wpływem Bożej obecności, pod wpływem działania Bożego Słowa, pod wpływem powiewu Ducha Świętego, podjęło decyzję oddania swojej własności w wszystkiego, kim jesteśmy i co mamy, tego naszego ziemskiego mieszkania do dyspozycji Pana Jezusa Chrystusa. Bo chyba zgodzicie się z takim stwierdzeniem, że prawdziwe chrześcijaństwo to oddanie do dyspozycji swojej własności Jezusowi Chrystusowi. Prawdziwe chrześcijaństwo to oddanie własności, która nam się wydaje, że jest nasza. Oddanie naszej własności do dyspozycji Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszystko Tobie dziś oddaję. To jest do Twojej dyspozycji. A Pan? A Pan Jezus ma tam dostęp w każdej chwili. Ma prawo do tego miejsca w każdej chwili. Może przyjść tam w każdym momencie. Bo skoro deklarujemy Mu, Panie, wszystko co mam jest Twoje, to On ma do tego prawo w każdym momencie i do wszystkiego, skoro złożyliśmy Mu taką deklarację. Popatrzmy, jaki pokój ofiarował Jezusowi Chrystusowi ten gospodarz. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, w 12 wierszu czytamy, że była to izba przestronna i przygotowana. Była przestronna i przygotowana dla Pana. Była duża, czytamy w Bożym Słowie. A co charakteryzuje ten pokój, ta własność, którą Ty czy ja oddałeś, zaoferowałeś Jezusowi Chrystusowi? Co charakteryzuje Twoją własność, którą powierzyłeś Jezusowi Chrystusowi? On wykupił nas z grzechu, wykupił nas z niewoli, złamał nad nami moc śmierci. Do jakiej więc własności, do jakiego pokoju ma prawo w moim i Twoim życiu? Gdy nad tym myślałem, to dotarło do mnie to, że często myślimy o sobie, ja jestem taki nic niewarty. Ja jestem taki nic nieznaczący. Cóż ja mogę w ogóle dać mojemu Panu? Ja jestem tak naprawdę nikim. Cóż mogę ofiarować? Gdy myślałem o tym, przyszła mi na pamięć historia z życia mojego przyjaciela, który jest pastorem i kiedyś opowiedział mi o swoim bracie. Jego brat jest upośledzony umysłowo. Jest upośledzony umysłowo i dla wielu ludzi z zewnątrz, jak nazywamy ze świata, był osobą taką, na którą wielu nie chciało w ogóle spojrzeć, odrzuconą, nawet przedmiotem wyśmiewania. I ten upośledzony umysłowo chłopak któregoś dnia nawrócił się do Jezusa Chrystusa. Bo wiecie, dla naszego Pana nie ma żadnych ograniczeń, by dotrzeć do kogoś z treścią Ewangelii, bo nasz Bóg dotyka ducha i wskrzesza go z martwych. I ten chłopak otworzył swoje serce na Ewangelię. Został ochrzczony Duchem Świętym, wypełniony Duchem Świętym po brzegi i zaczął służyć w kościele. Ma swoją służbę, wyświetla pieśni. Przychodzi zawsze dużo przed nabożeństwem, przygotowuje to. Ten mój przyjaciel mówi, słuchaj, najbardziej odpowiedzialna postać w naszym kościele. Służy tymi darami, którymi ma, ponieważ Boga nie ograniczają moje i Twoje możliwości fizyczne. Boga nie ograniczają moje i Twoje możliwości psychiczne, możliwości mojej duszy. Boga nie ograniczają moje możliwości czy Twoje umysłowe. Często świat, posługując się swoją miarą, patrząc na mnie czy na Ciebie, widząc ograniczenia, widzi w nich przeszkodę. Lecz Bóg chce przez te wszystkie rzeczy, które dla kogoś są przeszkodą, pokazać, że pełnia Jego mocy, w czym się ciągle objawia? Pamiętacie? W naszych słabościach. Nic się nie zmieniło. Pełnia Bożej mocy ciągle manifestuje się w naszych słabościach. Bóg wychodzi poza nasze możliwości po to, aby, jak to mówi apostoł Paweł, ktokolwiek się chlubił, nie chlubił się tym, co sam potrafi, ale żeby nasza chluba była w kim? W Panu Jezusie Chrystusie. Żebyśmy się chlubili tym, co Pan Jezus robi przez nasze życie, a nie jacy to my jesteśmy wielcy. I ktoś to powiedział w taki sposób, i posłuchajcie, jeśli Jezus będzie kimś wielkim dla ciebie, to i twój pokój będzie także wielki. Wielkość twojego pokoju zależy od wielkości spostrzegania Jezusa Chrystusa. Jeśli Jezus będzie dla ciebie wielki, to i twoja izba będzie przestronna. Pokój był przystrojony, był urządzony. Apostoł Paweł, kiedyś patrząc na swój intelekt, na wszystko, co osiągnął w swoim życiu, na wszystko, co poznał w swoim życiu, pamiętacie, jak nazwał te wszystkie rzeczy? Powiedział, że to wszystko są śmieci wobec wielkości, jakie ma poznanie Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko, co jest w pokoju, co jest własnością naszą, oddaj Panu. Ale wróćmy do omawianego wydarzenia. Człowiek spotkał Jezusa, zaofiarował mu swój pokój, a później, a wiecie, co było później? A później mijały dni, tygodnie, miesiące, a może nawet lata. I Pan do tego pokoju w ogóle nie przychodził. Myśleliście kiedyś o czymś takim? Mieliście takie przeżycie? Oto Pan dał swoje słowo. Ja znowu tutaj przyjdę. A potem mijają dni, potem mijają miesiące, potem mijają całe lata, a on co? Nie przychodzi. Myślałem trochę o tym. Myślałem o tym, co się dzieje w moim życiu, gdy ma miejsce takie zjawisko. Gdy otrzymuję jakąś Bożą obietnicę, gdy otrzymuję Boże Słowo, gdy Pan mówi, zobaczysz, ja to sprawię, ja przyjdę i tego się dotknę. Nie martw się, to się stanie. Masz moje słowo, ja wrócę do tej sprawy. Ja przyjdę do ciebie. A potem mijają dni, miesiące i lata i nic się nie dzieje. Jak reagujesz w swoim życiu? Jest wiele reakcji, które obserwuję u siebie i u innych chrześcijan. Pierwsza reakcja najbardziej popularna. Nic nie robienie. Pan powiedział kiedyś do mnie, przyjdzie, załatwi sprawę, więc nic nie robię. Nie tknę nic, nie zrobię nic. Mi wtedy w umyśle i w sercu brzmi pieśń, którą usłyszałem na początku mojej drogi chrześcijańskiej ponad 20 lat temu. A słowa tej pieśni brzmią tak. Nie szukaj wielkich czynów, żyj zbawcą z dnia na dzień. Weź raczej krzyż swój i naśladuj mnie. Często to, że Pan nie przychodzi w tej sprawie, na którą do Niego czekamy, sprawia w nas to, że nic nie chcemy robić. Nie chcemy pomóc ubogiemu, nie chcemy zrobić żadnej rzeczy, bo czekamy na to konkretne dotknięcie. Ja także czekam w tym kraju na wielkie przebudzenie i widzę jego symptomy, ale ostrzegam siebie i każdego, że oczekiwanie to nie jest czas lenistwa, aż przyjdzie wielkie bum i ono wszystko załatwi. Życie toczy się każdego dnia. I nawet jak nie ma wielkiego bumu, to chrześcijaninem mam być dnia każdego, a nie tylko niedzielnego, sobotniego, piątkowego czy wtorkowego, zgodnie z naszym uznaniem. Nic nie robienie. Druga rzecz, kolejna rzecz, to jest rezygnacja. To jest takie wyprzedawanie wszystkiego, co miałem, oddawanie tego wszystkiego, niedbanie już o to wszystko, myślenie sobie, a czy to w ogóle warto było czekać? Po co ja mam to robić? To teraz marnuje czas. Mieliście takie pokusy? Może nie warto. Mógłbym to użyć zupełnie w innym celu, mógłbym mieć przez to więcej, mógłbym mieć inne życie, a tak to czekam, to zmarnowanie. I często ktoś nam jeszcze podpowie, a po co ty w ogóle marnujesz to? Ja zawsze mam na myśli Ezawa. Pamiętacie, co zrobił Ezaw? Nie mogąc się doczekać, sprzedał swoje pierworództwo. A gdy potem ze łzami zabiegał o zmianę swojego położenia, zostało mu odmówione. Pamiętam dwie historie. Pierwsza miała miejsce na obozie w 91 roku, na zimowisku. Był ostatni dzień zimowiska, tak zwana Zielona Noc. Na kilka godzin przed wieczorem dwie osoby zostały ochrzczone Duchem Świętym, pobiegły do swojego pokoju, zaczęły opowiadać, co Pan zrobił w ich życiu i za pół godziny 25 osób, około 20 osób zebrało się w pokoju, zawołali nas, liderów, zaczęliśmy rozmawiać i te 20 osób zostało napełnionych Duchem Świętym. Wyszli z pokoju, zaczęli opowiadać innym uczestnikom obozu. Powiedzieli drugiej części. Za chwilę przyszła następna 20 i zaczęła pytać, co się wydarzyło, dlaczego, co się dzieje, dlaczego nie są tacy poruszeni. Powiedzieliśmy im znowu o tym, jak Bóg działa, jak Duch Święty przychodzi do swoich dzieci, jak ożywia. Zaczęliśmy się modlić i ta druga grupa doświadczyła tego samego. Spotkaliśmy się razem. Ludzie prorokowali, mówili językami, tłumaczyli języki, były uzdrowienia, było słowo wiedzy, mowa mądrości. Niesamowita manifestacja. Ci młodzi ludzie mówili, że w życiu nie przeżyli czegoś takiego. Dlaczego to mówię? Bo było 4 osoby, które po południu, nie chcąc zostać z nami i czekać na Pana, poszły grać w piłkę, w koszykówkę. Gdy wróciły z koszykówki i zobaczyły, co się dzieje na sali, zobaczyły płaczących i wielbiących Boga swoich przyjaciół. Wiecie, o jedną osobę to się bałem, że zwariuje. Nie spała całą noc. Klęczała i ryczała i żałowała, że nie została po to, żeby czekać na Bożą obecność. Bóg przyszedł i do niej. Ale od tamtej pory ta lekcja brzmi we mnie w taki sposób, że jak jestem gdzieś i spotykają się chrześcijanie, to pędzę tam, żeby czegoś nie stracić. A druga historia to historia mojego przyjaciela. Gdy był nastolatkiem, na obozie chrześcijańskim zobaczył dziewczynę wierzącą i jego serduszko zabiło. Młody chłopak, nastolatek, początek swojej drogi nastoletniej. Bóg mu pokazał, że to jest ta dziewczyna i rozpoczął modlitwę i starania. I trwały one całe lata. Wielokrotnie, przychodząc do niej, mówił, ja cię proszę, żebyś została moją dziewczyną. A ona mówiła nie. Mijały lata. Działo się to wielokrotnie. I któregoś razu, pamiętam, przyszedł do mnie i powiedział, Krzysiek, ja już nie mam siły. Ja już nie mam siły czekać. Ja się poddaję. I podjął taką w sercu decyzję. Ja się poddaję. I poszedł na nabożeństwo. Kto z was pamięta wujka Greca? Jeszcze. Jest kilka osób. Pamiętacie, z nas wujek to był Polak urodzony w Stanach. Mówił polskim, zesowskim, jak to często mówił. Z nas Krzysiek i tak dalej. Podszedł do niego i powiedział, Pan mi mówi, żebyś się nie poddawał. Czekaj, on spełni swoje obietnice. To było zaraz po tym, jak on podjął w sercu taką decyzję, że rezygnuje. Wujek miał do niego słowo, czekaj, nie poddawaj się. Może dzisiaj ty potrzebujesz usłyszeć właśnie takie zdanie. I on się nie poddał. Po tym podszedł jakiś czas do tej dziewczyny i powiedział, tyle razy odmawiałaś mi, a ja ciągle ciebie kocham. Czy zostaniesz moją żoną? A ona mu powiedziała, to ja się zastanowię. I dzisiaj są małżeństwem i służą Bogu. Prowadzą kościół. Niektórzy znacie, wiecie, o kim mówię. Bóg może dzisiaj chce ci powiedzieć, czekaj i nie sprzedawaj swojego życia tak łatwo. Ja to dzisiaj mówię także do siebie. Być może wielu ludzi przychodziło do tego człowieka i mówiło, dlaczego trzymasz ten pokój? Zacznij go używać. Wynajmij go, a będziesz miał z tego jakieś korzyści. Wypożycz. Sam zacznij korzystać. Zobacz, on nie przychodzi. Lecz ten człowiek był niewzruszony. Wyobrażam sobie, że na tym pokoju miał napis zarezerwowane dla Jezusa. Czy masz taki napis w swoim sercu? Zarezerwowane dla Jezusa? Może upływający czas nasunął w serce tego człowieka różne wątpliwości. Zaoferował ten pokój Panu już tak dawno. Był z niego zadowolony. A jednak od tego czasu nie korzystał z niego. I mówił, ja jednak trzymam go dla niego. Może słyszał, że oto Pan jest w domu Łazarza i tam właśnie dokonał wskrzeszenia. Może słyszał, że Pan tam teraz działa, na wzgórzach, karmi 5000 ludzi. Byłem tam ze Staszkiem parę dni temu na ziemi izraelskiej. Widzieliśmy te miejsca. To jest niesamowite być w tym miejscu. Może słyszał, że oto Pan gdzieś tam na ulicach wskrzesił zmartwych i miał pokusę zostawić to wszystko i polecieć. Lecieć tam, gdzie coś się dzieje. Ale on tego nie zrobił. On czekał. I oto nagle, pewnego dnia, przychodzi jego sługa i mówi: Panie, oto na dole jest dwóch mężczyzn i czeka na Ciebie. Mają coś Tobie do powiedzenia. On schodzi i słyszy takie zdanie: Mistrz chce wejść do tego pokoju, by spożyć tam wieczerzę. Jak myślicie? Jaka jest konkluzja? Jakie zdanie musiało mu zabrzmieć w sercu i w głowie? Jak myślicie? Bo ja jestem przekonany, że gdy usłyszał stukanie do drzwi i to zdanie: Mistrz chce dzisiaj być w tym pokoju, o czym pomyślał, jak myślicie? Warto było czekać. Warto było czekać. Wiecie, co jeszcze widzę? Nie widzę go, że pobiegł ze szmatą, żeby ten pokój doszlifować. Nie widzę go żałującego, mówiącego: jaka szkoda, że nie czekałem, że wyprzedałem meble, że nie dbałem o ten pokój, że go nie wysprzątałem. Mieliście kiedyś nalot nagłych gości? Ja tam czasami żonie sprawiam takie niespodzianki. Ale wówczas pierwszy lecę do domofonu, mówiąc: kochanie, właśnie stoi o mnie. To znaczy, że trzeba ten czas dwóch pięter wykorzystać na to, żeby coś jeszcze, Paweł, jak? Ogarnąć po prostu. Ale nie czytam w tym słowie, że ten człowiek poszedł ogarniać. Wiecie, dlaczego nie ogarniał? Wiecie dlaczego? Bo czekał. Bo był zawsze przygotowany. Dlatego nie musiał ogarniać. Dlatego nie był przerażony i stremowany. Był gotowy, bo czekał. I wiecie, co się dzieje? Dzieje się to, że w tym momencie gospodarz usuwa się w cień. Nie słyszymy już więcej jego głosu. Nie widzimy go wcale. On już więcej nie występuje. A wiecie, kto występuje? Występuje Jezus. I z tego pokoju czyni najważniejsze miejsce w Jerozolimie. Czyni najbardziej błogosławione miejsce w całym mieście. W tym właśnie pokoju Jezus mówi o tym, że On jest krzewem winnym, a my latoroślami. W tym właśnie pokoju umywa uczniom nogi. W tym właśnie pokoju dzieli chleb i rozdaje uczniom, mówiąc o swojej śmierci. A myśleliście, skąd wziął naczynia do tego wszystkiego? Przyniósł ze sobą? Od gospodarza. Jak myślicie, czy ten człowiek cieszył się z tego, że wytrwał w oczekiwaniu? Niedawno odszedł do wieczności pewien kaznodzieja. Kaznodzieja, który głosił mocne, przebudzeniowe słowo. Opowiadał kiedyś, jak był w niewoli koreańskiej w czasie wojny, która miała miejsce właśnie w Korei amerykańsko-koreańskiej. Był torturowany, był bity, był głodzony i gdy został uwolniony z niewoli, wracał do Stanów Zjednoczonych i gdy wylądował na lotnisku, czekała na niego orkiestra i chyba nawet prezydent z odznaczeniem. I wiecie, co on powiedział? Dla tej jednej chwili warto było. Wielu teologów twierdzi, że później właśnie w tym pokoju ukazał się Jezus po zmartwychwstaniu. Niektórzy mówią, że nawet to właśnie w tym pokoju wstąpił Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy. Tak czy owak, to było najchętniej używane miejsce przez Pana Boga w całej Jerozolimie. I tutaj muszę zadać pytanie. A jak dzisiaj wygląda mój i Twój pokój gościnny? Czy jesteś gotowy na spotkanie z Panem? A może dostałeś od Niego słowo i ono się jeszcze nie wypełnia? Jesteś bliski wytrzymałości. Chcesz się poddać. Nie jestem wielkim charyzmatykiem, ale w piątek, gdy jadąc sam samochodem i przygotowywałem w sercu jeszcze to słowo, przyszła mi na myśl, że na dzisiejszym nabożeństwie pojawi się osoba, która będzie u nas pierwszy raz, totalnie pierwszy raz, dla której to słowo jest tym słowem, które powinna usłyszeć. Nie wiem, czy tak jest. Ale może jest tak, że dla Ciebie dzisiaj, nawet jeśli tu przychodzisz 50 raz, to właśnie jest to słowo, które dzisiaj musisz usłyszeć. Nie zmarnuj swojego życia, rezygnując z czekania na Pana. Nie zmarnuj, nie rezygnuj, nie poddawaj się. Nie zniechęcaj się, jeśli jeszcze nie ma odpowiedzi. Bo gdy byłem w seminarium, śpiewaliśmy jedną pieśń. To była parafraza Księgi Izajasza, 41 rozdział. A słowa tej pieśni brzmiały następująco. Którzy oczekują Pana, nabierają nowych sił. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną i nie ustawają. Chodząc, nie spracują się. Naucz Panie oczekiwać mnie wciąż. Naucz Panie czekać nas na kolanach aż do dnia, gdy na moją modlitwę odpowiedź swą dasz. Naucz nie szukać tego, co świat daje mi, tylko czekać na Ciebie i co i na to, co dasz mi. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie, i dzisiaj, kiedy stajemy przed Twoim stołem, wspominając Twoją śmierć i Twoje zmartwychwstanie, chcemy dzisiaj badać stan naszego serca, czystość naszego życia, stan naszego oczekiwania. Panie, chcemy prześwietlać nasze życie, by ta nasza izba była przestronna i przygotowana, ciągle gotowa dla Ciebie. Panie, być może ktoś z nas potrzebuje usłyszeć: wyprostuj omdlałe kolana. To powiedz to, Panie, mocno. Wlej do serca nadzieję i pokaż, że warto czekać, Panie. Pozwól, abym ja, czy ktokolwiek z nas, żebyśmy nie przehandlowali naszego życia z powodu braku cierpliwości w oczekiwaniu na Ciebie, Panie. Pozwól utrzymywać nasze życie w takiej czystości, że gdy przyjdziesz, Panie, to nie będziemy zaskoczeni i będziemy przerażeni, tylko będziemy się cieszyć z tego, że oto jesteś u drzwi. I wejdziesz tam i będziesz świętował razem z nami. Naucz, Panie, czekać nas. Na kolanach aż do dnia, gdy na naszą modlitwę odpowiedź swoją dasz. Amen. Kochani, gdy będziemy brać udział w wieczerzy, to badajmy nasze życie dzisiaj. Sprawdzajmy, jaki jest stan naszego życia, naszego oczekiwania na spotkanie z Panem. Powstańmy, proszę. Zapraszam te osoby, które pomogą rozdać wieczerze. A jeśli potrzebujesz modlitwy, bo wiesz, że to słowo było dla Ciebie, to gdy będziemy śpiewać pieśni, gdy będziemy się modlić, możesz podejść tutaj i liderzy tego kościoła, starsi tego kościoła, pastorzy, liderki, ktoś podejdzie do Ciebie, będzie z Tobą się razem modlił. I dlatego ze względu na krzyż odrzućmy wszelkie przeszkody, oraz krępujący nasz grzech. I biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawicy tronu Boga. Pomyślcie o nim, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadali na duszy, bo warto jest czekać. Amen.